Jacek Karnowski, witam Państwa serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studio komentatorzy Samuel Pereira, Telewizja Polska.
Witam.
Maciej Pawlicki, reżyser, publicysta,
dzień
tygodnik
dobry.
Sieci. Andrzej Rafał Potocki, portal w polityce.pl. I Piotr
dzień
Semka,
dobry.
Tygodnik Do Rzeczy.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, przeszła defilada stulecia. Ważne wydarzenie społeczne, polityczne. No, swego rodzaju lustro, w którym różne perspektywy naszej rzeczywistości się odbijają. Zobaczmy.
Polacy, polscy żołnierze, polscy chłopcy obronili wtedy Europę przed czerwoną zarazą. Kto wie, co by się stało, gdyby nie męstwo polskich żołnierzy, którzy zatrzymali Sowietów na przedpolach Warszawy. Gdzie zatrzymałaby się wtedy Armia Czerwona? W Berlinie, w Paryżu, a może w Madrycie?
Żołnierze Wojska Polskiego, dziękuję wam za codzienną służbę. Dziękuję za wasze zaangażowanie, za wasze poświęcenie. Dziękuję, że w rozmowach z dowódcami sił NATO mogę usłyszeć najwyższe oceny waszego profesjonalizmu.
Za dwa lata, w 1920 roku, jestem przekonany, już w innej rzeczywistości politycznej, po zwycięskich wyborach i tych samorządowych, i tych parlamentarnych, będziemy mogli w stanie zorganizować te wybory w taki sposób, że wszyscy staniemy koło siebie. Nie będzie różnych, osobnych uroczystości. Nie będziemy tego dnia i pamięci 15 sierpnia czcić osobno.
Chcemy w przyszłości, żeby odzyskać tą wspólnotę na kolejne święta. Żeby święto 2020 roku to była już wspólnota, którą odzyskamy.
Przyszło 120 tysięcy osób, warszawiaków i nie tylko. No, defilada była powszechnie oceniona jako bardzo udana. Liderzy opozycji się nie pojawili. Zapowiadają, że oni odzyskają wspólnotę, jakby ta wspólnota przed 2015 rokiem rzeczywiście kwitła. Piotr Semka, co z tej defilady warto zapamiętać?
Na pewno warto zapamiętać 120 tysięcy mieszkańców Warszawy, ale i Polaków. Bo to kolejny po masowym śpiewaniu 1 sierpnia demonstracja nogami.
Ludzie pewnie o różnych poglądach politycznych także.
Ale jednak rodziny z dziećmi czują szóstym zmysłem, że w takie dni warto pokazać pewną determinację do obrony suwerenności Polski. I tak jak zawsze powtarzam, że cichymi bohaterami 3 lat dobrej zmiany są ci ludzie, którzy co parę miesięcy w sondażach opowiadają się za kontynuowaniem tych reform. Było bardzo wielu, na przykład publicystom, którzy sobie bardzo dobrze korzystają z dobrej zmiany, a jednocześnie lubią występować jedynie w roli takich kwaskowatych krytyków. To jest pierwsza sprawa, czyli Polacy pokazali, że chcą, że rozumieją, czym jest niepodległość. W Europie to nie jest rzecz oczywista. Mieliśmy niedawno sondaż Gallupa, w którym 5 największych państw europejskich, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i Holandia, były dokładnie na końcu listy
gotowości do walki.
Mhm. I to jest ważne. I to jest coś, czego się nie kupi nigdzie. To jest coś, czym silna jest Ameryka. To nie jest bilet na szczęśliwość, ale to jest szansa na to, aby mieć poczucie godności wobec wyzwań losu. I to jest skarb, którego się nigdzie nie kupi.
Andrzej Rafał Potocki.
Ja bym tu zwrócił uwagę na jeszcze dwa aspekty. Po co się w ogóle organizuje defilady? Między innymi po to, i to jest jeden w zasadzie z głównych powodów, żeby pogłębić więź pomiędzy społeczeństwem a wojskiem. Przybliżyć wojsko społeczeństwu. I to, co właśnie powiedział mój szanowny przedmówca, te 120 tysięcy ludzi, które zagłosowało nogami i przyszło na tę defiladę.
No jeszcze wiemy też, że wielu śledziło przed telewizorami, całe rodziny. Było to duże
dokładnie
wydarzenie.
Tak. To jest bardzo istotny element. Oraz druga rzecz, która jakoś umknęła komentatorom, że defilada ta była pewnym pokazaniem ze strony Polski naszym sojusznikom. I nie mówię o tych dużych sojusznikach, bo ci robią dużo większe defilady, mają większą, lepszą gospodarkę, bogatsi są. Te czołgi nie idą w 2-3 rzędach, tylko w 6-8, jak na przykład na polach elizejskich. Także jeżeli mówimy o jakiejś fanfaronadzie i potędze, to bardziej jej tam szukajmy, a nie na naszym podwórku. ale myślę o sojusznikach tych na wschodzie, w środkowo-wschodniej Europie, którzy są zagrożeni, którzy czują się zagrożeni przez Rosję, jak Rumunia, jak Litwa, jak Łotwa, jak Estonia. My w ten sposób pokazujemy taką defiladą, że dbamy o to, że my interesujemy się i zależy nam na tym, żeby nasze wojsko, ono jest na razie takie, jakie jest, ale w każdym razie wykazujemy i pilnujemy tego, żeby na ile możemy i dajemy także dobry przykład, jak w tej polityce międzynarodowej Europa Wschodnia, Środkowo-Wschodnia kontra Rosja zaznaczyć swoją obecność. I to mnie się wydaje jest bardzo ważny aspekt tej defilady.
Maciej Pawlicki, ta chęć zajmowania się armią, myślenie o obronności, no, zastanawianie się, jak tą armię unowocześnić, to nie zawsze przekłada się na czyny, ale sam fakt, że Polska jest gotowa, podnosi naszą pozycję. W regionie widać, że jesteśmy chyba jedynym państwem, które jest gotowe dać z siebie w tym obszarze coś więcej.
No, wedle klasyka sztuki wojennej Sun Tzu, najważniejsze jest wygrać wojnę w sercu wroga, ale też najważniejsze jest zbudować siłę w sercu własnym, w sercu własnej armii, tych, którzy mają nas bronić. Znaczy, rzeczywiście cała ta gigantyczna praca ostatnich 20 lat nad wyśmiewaniem, nad deprecjonowaniem, nad odsuwaniem w cień wszelkich militarystycznych zapędów, no jest do odrobienia. Ona jak widzieliśmy, zresztą to był bardzo dobry ruch, żeby przesunąć z Traktu Królewskiego na Wisłostradę, bo na trakcie było potwornie ciasno, nic nie było widać, znaczy niewielka grupa ludzi widziała, było to bardzo romantycznie, ale tutaj to umożliwia wielką imprezę, ważne spotkanie Polaków, no właściwie rozumiejących, że to jest ich najlepszy interes, żeby tych czołgów było dużo, żeby były jak najnowocześniejsze i wcale nie bądźmy zachwyceni, że było ich tak dużo i tak pięknie, bo moim zdaniem dobrze, że było, ale to nie było jeszcze to, co powinno być. W państwie tej wielkości rodzaj nowoczesnych środków, które mogą przeciwstawić się agresji, powinien być większy, nowocześniejszy i do tego powinniśmy dążyć, ale też powinniśmy to rozumieć. To znaczy, mi się zdaje, że tych ludzi będzie coraz więcej, że to się rozbuduje na cały dzień, na cały dzień takiej wspólnoty właśnie żołnierzy z Polakami, z polskimi żołnierzami i że to jest gigantyczna praca, która się rozpoczęła i bardzo dobrze, że się rozpoczęła, ale daleko do końca. Kupowanie nowoczesnego sprzętu jest podstawą.
Samuel Pereira, no też pamiętajmy o tym, że to Lech Kaczyński przywrócił tę ideę defilad, dużych defilad. 2007 rok to chyba była pierwsza taka defilada. Teraz coraz mniej tych oporów wokół tego wydarzenia, co świadczy też, można wychować społeczeństwo do pewnych dobrych wzorców.
Znaczy widać przy każdej kolejnej defiladzie, takim wydarzeniu patriotycznym, również śpiewaniu tych piosenek powstańczych, że zainteresowanie jest coraz większe. I myślę, że polityka polityką, ale ta moda na patriotyzm to jest to, co po dobrej zmianie zostanie, niezależnie od tego, jak będą się kształtować układy polityczne w Polsce. Czyli takie przekonanie, że jest to coś dobrego, fajnego, pozytywnego. I nawet ze strony opozycji jest tych głosów coraz mniej, one się pojawiają, bo to gdzieś ten kompleks z tyłu jest w podświadomości co do świętowania patriotyzmu, ale już nawet takie partie jak Platforma Obywatelska muszą zaakceptować na przykład symbole patriotyczne jako ważny element tożsamości. To przejście
tak, słowo naród się pojawia
z różowego orła do biało-czerwonej flagi.
Nieśmiało,
tak, ale to zainteresowanie było ogromne. Znaczy, ja mogę też powiedzieć z punktu widzenia portalu, gdzie u nas do twojej info wysyłali ludzie zdjęcia i chcieli się pochwalić. Naprawdę czuli się dobrze i co roku, widząc coraz więcej ludzi, możemy powiedzieć, że ten entuzjazm jest coraz większy i fajnie. Znaczy, przepraszam, że takie słowo użyję, ale rzeczywiście dobrze, że ta moda na patriotyzm jest.
No nie wszyscy przyszli. Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy na prezydenta Warszawy, nie przyszedł. Zabrał głos na Twitterze w jednym z mediów społecznościowych. Stwierdził, że wybiera jarmark i tam można między innymi poszperać w starych książkach. Można też kupić jakiś smakowity dżem. To uznał, że to jest dobra kontrpropozycja wobec patetycznej defilady. No Piotr Semka zripostował, stwierdzając, że widocznie w chwili agresji dżemem, słoikami z dżemem zostanie odparty atak.
Ja po prostu chciałem spuentować pewną zdumiewającą rzecz. To znaczy, że ten polityk, który powinien naprawdę unikać kontrowersyjności i starać się dotrzeć do jak największej ilości osób, no nie może wytrzymać, aby nie zaznaczyć swojego demonstranta wobec patetycznej defilady i tak dalej. To jest właśnie ta schizofrenia. To znaczy, Platforma wymyśliła na ten dzień, że ogłosi, że dokona dużego muzeum chyba w Ossowie Bitwy Warszawskiej, a jednocześnie jej twarz w Warszawie nie może się powstrzymać, aby nie wbić szpilki, że ha, gdzieś tam tłumy na patetycznej demonstracji, defiladzie, ja tutaj z boku, tu ja mam świętego Jacka u
dominikanów. Ale zapomnieli, że tworzone jest muzeum.
Słucham?
Zapomnieli, że tworzone jest muzeum.
Ogłosili chyba, że chcą w Warszawie tego, że chcą na Warszawie? Pradze, a nie w Ossowie.
To jest troszeczkę taka, ja zawsze powtarzam taką samą historię, która jest taka apokryf, że jak otwierano Muzeum Powstania Warszawskiego pod rządami Lecha Kaczyńskiego, to podobno miała być taka scena, że poprzedni prezydent Piskorski miał powiedzieć do swojego jakiegoś współpracownika: o cholera, dlaczego my na to nie wpadliśmy? I bardzo mądrze Dariusz Gawin, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, powiedział, że on nie wierzy w tą historię. Bo żeby zbudować takie muzeum, to dla kogoś ta sprawa musi być święta. A dla Piskorskiego i Platformy, czy wówczas jeszcze Unii Wolności, to nie było święte. I tak samo jak teraz słyszę, to my zbudujemy muzeum i tak dalej, to ja powiem tak, zbudujecie muzeum? Wy, którym parada wojskowa z okazji tego święta kojarzy się z czymś patetycznym i śmiesznym. No,
może zbudują takie muzeum jak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które mogłoby stać w dowolnym mieście europejskim i tam naprawdę trzeba wysilać się, żeby dostrzec tę perspektywę polską. Tam są po prostu, tam jest po prostu pokazane, jak straszna jest wojna i na tym się skupiają. Andrzej Rafał Potocki, bo tu też z tych wypowiedzi myślę można już wnioskować, że również uroczystości z okazji stulecia niepodległości 11 listopada no, zostaną zbojkotowane przez opozycję.
Tu nie tylko postać Rafała Trzaskowskiego daje o sobie znać. Cała narracja obecna opozycji była przeciwko tej defiladzie. Opozycyjne media do tej pory jeszcze robią sobie żarty z niektórych scen, które tam miały miejsce podczas tej defilady. Jednym słowem, Rafał Trzaskowski sprawia dla mnie wrażenie człowieka, podobnie tak też jak kilku przedstawicieli Platformy, który ma po prostu, on jest skuty ideologią demoliberalną, gdzie państwo narodowe jest potężnym zagrożeniem i generalnie wrogiem.
I niczym dobrym.
W związku z tym on już do tego stopnia się zapatrzył w swoją ideologię, że zapomina o tym, że istnieje coś takiego jak polska racja stanu, że istnieje coś takiego jak patriotyzm. Nie, wszystko to, co prowadzi do państwa narodowego, to pochodzi od złego według Trzaskowskiego i dlatego nie licząc się kompletnie z efektem medialnym swojego wystąpienia, który powoduje po pierwsze, które jest śmieszne to wystąpienie i które odbija się na jego notowaniach również, chodzi i kupuje dżem. No, czyli w konsekwencji rozumiem, że po zwycięstwie ewentualnym opozycji, to po rozwiązaniu IPN-u, po rozwiązaniu CBA zabiorą się za rozwiązanie Armii Polskiej, bowiem ona im się kojarzy również z państwem narodowym. No po co nam armia, skoro mamy, prawda, Amerykanów, Bundeswehr i tak dalej, którzy nas mogą bronić. Znamy tą narrację i niestety, mówiąc krótko, jest ona wbrew polskiej racji stanu. Takie jest moje zdanie.
Maciej Pawlicki, w sprawie opozycji i nieobecności na defiladzie i myślę, że prawdopodobnego bojkotu uroczystości stulecia. No mieliśmy bojkot choćby 550-lecia parlamentaryzmu, czyli właściwie żadna rocznica nie jest uznawana. Albo my rządzimy, albo no właśnie, depczemy państwo polskie.
No to jest dosyć przerażające, dlatego że mądra, powiedzmy, no może nie aż mądra, no ale przynajmniej choćby sprytna opozycja jest jakoś potrzebna każdemu rządowi. I żeby stwarzała ofertę programową. Natomiast no, ta opozycja wydaje się tak strasznie zaczopowana w swoich schematach myślowych, czy w swoich uprzedzeniach. No, zresztą to widzimy na przykład w tej kampanii billboardowej w Warszawie, prawda?
Tak, pojawiły się takie duże billboardy, tak. PiS wziął miliony i chce być bezkarny.
To jest tak przerażająca bezradność.
Nie, bo tam pewnie siedzieli w sztabie i mówią, przebijmy PiS w populizmie. Tak, tak powiedzmy, tak, żeby naród... Tylko, że naród swoje wie.
Dokładnie, znaczy to jest jeszcze gorzej niż... Rafał Trzaskowski jest rzeczywiście przykładem tego, że myślili, robili casting na nowego lidera przez 2 lata. I wybrali Rafała Trzaskowskiego.
Może oni w opozycji nie umieją funkcjonować.
Oni nie są w stanie przyjąć narracji, którą Jarosław Kaczyński swoją partią narzucił. To znaczy muszą być konkrety. Muszą być konkrety. Ścigajmy się na konkrety. I kładzie te konkrety na stole, decyzja za decyzją. A oni ciągle robią w propagandzie. I to w tej propagandzie, jak powiedział Rafał, której większość Polaków nie rozumie. Nie rozumie różowych baloników. Dlaczego różowych, a nie biało-czerwonych? No, takie obejście, obchodzenie świąt proponują. To znaczy unikanie wszelkich skojarzeń z jakąkolwiek polską tradycją. Pójście, powiedziałbym, w ogólną relaksację. No to jest jakaś brednia, którą Polacy odrzucają, a oni tego nie widzą. Ja bym wolał, żeby widzieli, żeby stwarzali alternatywę, żeby kładli dobre pomysły i wtedy rządzący musieliby się z nimi ścigać. A tak rzeczywiście przerażająca jest.
Grzegorz Schetyna i pani Lubnauer marzą o celebrowaniu we własnym imieniu rocznicy setnej Bitwy Warszawskiej, ale no, chyba te najbliższe wybory parlamentarne będą też takim referendum, czy my kończymy tę wojnę polsko-polską właśnie w ten sposób, no, że ta jedna strona no, po prostu przegrywa i już ta nienawiść nie ma szans.
Jak ja słyszałem Katarzynę Lubnauer, jak ona mówi, że nie może być tak, że jest dzielone społeczeństwo i jesteśmy podzieleni w taki dzień, a jednocześnie ta sama Katarzyna Lubnauer i jej partia oficjalnie bojkotują obchody zamiast jakby wspólnie świętować. No jest w tym sprzeczność i myślę, że też ten cios w wojsko polskie to jest wymowny. Ja wczoraj zwróciłem uwagę na szefa klubu Platformy Obywatelskiej, Sławomira Neumanna, który publicznie wyśmiewa Wojska Obrony Terytorialnej jakimś zdjęciem bumerangu, że teraz Wojska Obrony Terytorialnej dostaną bumerang. Znaczy, to też jest...
Bo prezydent leci do Australii.
Tak, to też jest kolejny taki element wyśmiewania tych pozytywnych pobudek. No, jeśli jakby w społeczeństwie są ludzie, którzy sami chcą też jakoś uczestniczyć w wzmacnianiu obronności swojego państwa, to tylko pochwalić, a nie wyśmiewać. Ale to wszystko to jest taka ucieczka, albo inaczej, zderzenie z rzeczywistością. No bo jeśli chodzi o patriotyzm, Platforma Obywatelska i Nowoczesna, myślę, wciąż nie są w stanie zrozumieć, że jest inna sytuacja niż była przed 2015 rokiem. Znaczy, że tam przy tych defiladach, przed telewizorami był też elektorat, a może za chwilę odchodzący elektorat ich partii, tak? Rafał Trzaskowski tak samo, jakby to jest odzuty od rzeczywistości i cała ta polityka okazuje się oderwana od rzeczywistości. Póki jakby opozycja tego nie zrozumie, to będzie walić w te bębny i tak naprawdę nikt nie będzie jej słuchał.
Ja jedną mam refleksję, bo pamiętam dobrze, jak w latach 90. ukazywały się takie, zazwyczaj z aluzją ostrzem w kierunku prawicy, takie rozważania na łamach Gazety Wyborczej, no dlaczego w naszym społeczeństwie jest taki duży kapitał braku zaufania, że w społeczeństwach najbardziej zaawansowanych, Holandia, Ameryka, to założenie dobrej woli jest bardzo istotne. Inni z kolei przypominali, że przestrzegali przed powrotem do złej tradycji czasów XVIII wieku, kiedy Polacy byli dwoma wrogimi plemionami. Ale te ostrzeżenia były tylko póki środowisko Gazety Wyborczej miało tych, co trzeba u władzy. W momencie, kiedy stało się inaczej, to jak gdyby nie ma żadnych skrupułów, żeby podzielić i tak dalej. Podam jeszcze jeden przykład. We Francji w 1924 roku jeden z takich skandalistów z ruchu dadaistów ogłosił, nie ma takiej tajemnicy francuskiego sztabu generalnego, której nie przekazałbym Niemcom. To była demonstracja, która była nastawiona na to, żeby irytować, drażnić. Ale to była demonstracja artysty. A dzisiaj mamy jednego z liderów opozycji, który wyśmiewa czy to ludzi, którzy zaangażowali się w paradę w strojach wojów z czasów Chorobrego, czy też wojska terytorialne, mówiąc ha, 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 Andrzej Duda jedzie do Australii, to niech kupi bumerangi swoim terytorialsom z WOT-u. To jest niepokojące, że nie ma innego kraju w
Może
Europie, którym by liderzy opozycji tak dalece posunęli się w szydzeniu z jakiegokolwiek wysiłku obronnego państwa.
A jedno zdanie, dlaczego opozycja nie odnajduje się w opozycji, znaczy te dwie partie? Moim zdaniem dlatego, że kiedy byli u władzy, to mieli taką ochronę medialną. Tak. To też jest istotne. To znaczy, to zderzenie z rzeczywistością wynika z tego...
Nie demokratycznych nikt, tak naprawdę. Tylko
nikt tak naprawdę ze znaczących mediów w Polsce nie patrzył na ręce władzy. I tak naprawdę spójrzmy na to, że teraz, kiedy jest pluralizm medialny, to właśnie to tym partiom przeszkadza.
Prezydent z wizytą w Australii informowano, że ma podpisać list intencyjny w sprawie zakupu fregat Adelaida, które miałyby wzmocnić polską marynarkę, czy zastąpić te okręty, które już się naprawdę starzeją i za chwilę nie będzie na czym pływać. Ale media podały, że premier Morawiecki zablokował ten kierunek, że nie będzie zakupu tych fregat. No tuż przed wyjazdem prezydenta sytuacja z pewnością niezręczna. Mało oficjalnych komunikatów. MON twierdzi, Ministerstwo Obrony, że nie chciało nigdy tych Adelaid tak naprawdę kupować, no ale też nie prostowano tej informacji. Andrzej Rafał Potocki, który interesuje się wojskowością, zna się na wojskowości, sam jest też rekonstruktorem historycznym. Co sądzisz o tej sprawie?
Sprawa jest trochę skomplikowana. Mianowicie, dlaczego akurat fregaty? W dużym skrócie, ponieważ doktryna, jest grupa wojskowych, która uważa doktrynę obronną marynarki wojennej, w doktrynie obronnej marynarki wojennej te fregaty właśnie powinny być priorytetowym zakupem. Jako po pierwsze element naszej obrony, wbrew pozorom, to jest ciekawe, przeciwlotniczej, bowiem taka fregata ma zasięg obrony przeciwlotniczej.
To są fregaty rakietowe.
Tak, około 160 kilometrów. A po drugie jest to ochrona naszych szlaków żeglugowych. Po trzecie my kooperujemy z Amerykanami i w ramach wdzięczności Amerykanie później, w przypadku gdy będziemy mieli nasze szlaki zagrożone żeglugowe, mogą nam pomóc w ich ochronie. Nie bez kozery Amerykanie w latach 90. dali nam jako taki wskaźnik kierunku rozwoju polskiej marynarki dwie fregaty Kościuszko i Pułaski. Notabene są to te same fregaty, które ewentualnie mielibyśmy zakupić od Australii, tej klasy Hazard Perry, z tym, że te fregaty australijskie są już przezbrojone i mają uzbrojenie z 2009 roku.
Czy warto kupować, jednym słowem, czy nie warto?
Jednym słowem, nasz rodzinny przemysł w ramach programu Czapla i Miecznik, czyli budowy korwet, budowy fregat, ten program jeszcze jest niedoprecyzowany, ale też pozostaje faktem, że nasz przemysł stoczniowy nie jest w stanie takiej fregaty zbudować przez następne 7-10 lat. W związku z tym musimy zadać sobie pytanie, czy jako tak zwana przysłowiowa, kolokwialnie mówiąc, zapchaj dziura, te dwie fregaty nie przydałyby się nam. No kwestia jest oczywiście ceny.
Dobrze, no ale to nie zmienia jednej rzeczy. Takie kwestie, na to był czas dwa miesiące temu, miesiąc temu, premier z pałacem prezydenckim powinni takie kwestie uzgodnić.
Przed wizytą,
pan prezydent tak. uzyskał wraz z odejściem Antoniego Macierewicza bardzo duży gest ze strony rządu Morawieckiego, wskazujący, że jak gdyby tutaj jego podmiotowość w wykonywaniu obowiązków zwierzchnika sił zbrojnych jest szanowana. No ale do tanga trzeba dwojga. No nie może być tak, że do prasy przychodzą w ostatniej chwili informacje o tym, że premier coś zawetował w momencie, kiedy już wyprawa jest. Bo chociażby pierwsza rzecz z brzegu, nie wiem jakie były oczekiwania partnerów australijskich, ale no sytuacja, w której ktoś przyjeżdża po to, żeby powiedzieć, a wiecie, jednak premier się nie zgadza, no jest niepoważna. No mnie to bardzo niepokoi. To jest troszeczkę tak, jak wcześniej nie było komunikacji między rządem czy obozem PiS-u a pałacem w sprawie ustawy o reformie sądów, tak teraz znowu wychodzi, że to jest jakaś gigantyczna przestrzeń, że nie można jej przebyć, że nie działają telefony, że nie ma pośredników. No to jest bardzo
może ta decyzja się tutaj po prostu do ostatniej chwili ważyła.
Dobrze, ale nie można przed wizytą, w której są partnerzy w Australii, czekają, ważyć czegoś do ostatniej chwili, bo jest niepoważne. No.
Kwestie merytoryczne i dyskusja merytoryczna na temat użyteczności tego typu uzbrojenia dla polskiej marynarki wojennej została w ten sposób zepchnięta na drugi plan i de facto rozpoczął się jakiś rodzaj sporu politycznego pomiędzy ośrodkiem prezydenckim a premierem. A efekt tego jest taki, że polska marynarka tak jak dalej jest bezsilna, tak jak była bezsilna, tak i dalej jest bezsilna.
To jeszcze byśmy przez jakiś czas przeżyli, natomiast te napięcia tutaj są niepokojące, bo też one się potrafią później wymykać, prawda, kontroli. Maciej Pawlicki.
Znaczy, jeżeli mogę o fregatach. Ja uważam, że te fregaty od Amerykanów płaskie kościuszko są z lat 80., te są z lat 90.
To jest ta sama klasa.
Ta sama klasa, ale jednak, my mamy dość przestarzałą flotę i fregaty rakietowe, bo to są fregaty rakietowe do zwalczania okrętów podwodnych, do bardzo ważnych i potrzebnych operacji sprawdzone. I to wszystko jest kwestią ceny. Znaczy to, że one są potrzebne, to chyba nie ulega wątpliwości. Pytanie, za ile?
No, takie, 2 miliardy dolarów tutaj
taką,
się
taką rzecz rzeczywiście należy dobrze wynegocjować. To wydaje mi się suma... No, nie chcę tego oceniać, nie znam się
na
tym.
To jest trochę taniej.
Całość jakby tego... Nie. Natomiast
fregata kosztuje w granicach 700 milionów euro, 1 200 000 euro
nowa.
Natomiast te mają być w połowie tej ceny, wstępna cena jest taka.
Przezbrojenia, adaptacja, polska amunicja, helikoptery.
Polska marynarka, a to dodatkowo uzbrojenie.
Jest przestarzała. Znaczy, jak spojrzymy na listę, w jakich latach były dowodowane okręty, którym się chwali marynarka wojenna. Nie chcę też wymieniać, jakie czołgi jechały przez Warszawę. No to były Leopardy, prawda? Niemieckie, dość przestarzałe, przezbrojone. Były też czołgi twarde, radzieckie, na radzieckiej bazie. No to są wszystko rzeczy, które dobrze, że je mamy, ale je trzeba stale... No,
trzeba wiedzieć, czego my chcemy, bo w przypadku agresji my nie możemy popełniać błędu II Rzeczypospolitej, która inwestowała we wszystko i ale w rezultacie też nie może... broni przeciwpancernej było mało.
Mało, ale też nie możemy popełniać, te panowie mówili o tym błędzie politycznym naszych liderów. No rzeczywiście, to się powinno zdarzać tylko w takiej sytuacji, jak kiedy podczas puczu Janajewa Lech Wałęsa chciał wiernopoddańczy adres wystosować do komunistów robiących pucz, no i właśnie premier Jan Olszewski go zablokował w tym działaniu.
Nie, to był Jan Krzysztof Bielecki.
Przepraszam, Jan Krzysztof Bielecki. No w każdym razie premier go zablokował, ale to była sytuacja, no powiedziałbym, krańcowa. Natomiast takie dogadywanie się jest konieczne.
No jeszcze jedna sprawa śmigłowców ciągle nie jest
załatwiona.
Mieliśmy przepraszam, minister Błaszczak jest ministrem od grudnia, od stycznia. No i naprawdę byśmy chcieli coś wiedzieć w sprawie śmigłowców.
W MON-ie panuje przekonanie, że ten zakup nie jest do końca sensowny. Taki był, taka opinia jakby panowała wcześniej, co oczywiście nie zmienia faktu, że nie powinno generalnie dojść do takiej sytuacji, że w ostatniej chwili takiego podpisu nie ma. I tutaj jedna rzecz wychodzi z pewnością, że ten problem współpracy BBN-u i MON-u, który był za ministra Macierewicza, jak się okazuje, cały czas jest. Czyli to nie jest tak, że nie ma ministra Macierewicza i problem zniknął. Problem wciąż jest i dla mnie że też jest niepokojące, jakby to, że jest, cały czas są te przecieki z BBN-u i tak naprawdę komunikacja jest prowadzona medialna na zewnątrz. Szczególnie w takich sprawach.
A gdzieś w tle generał Różycki, który z przyjemnością występuje w roli komentatora, człowieka, który sypie gromy, występuje na
festiwalach muzycznych
i tak dalej.
Jeszcze jeden temat trzeba, proszę państwa, odmówić, bo Ludmiła Kozłowska, prezes Fundacji Otwarty Dialog, obywatelka Ukrainy, została wpisana na czarną listę systemu informatycznego Schengen i nie może wjechać do Polski ani do krajów Unii Europejskiej. Została zawrócona z Brukseli, gdy leciała z Kijowa. Fundacja Otwarty Dialog, proszę państwa, to jest taka bardzo wpływowa organizacja. Zasłynęła w Polsce po tym, gdy Bartosz Kramek, mąż Ludmiły Kozłowskiej, opublikował taki manifest rok temu, jak tu wyłączyć rząd, jak tu obalić rząd. Tam wzywał właściwie do paraliżu państwa polskiego, do strajków powszechnych, do niepłacenia podatków. dziwna ta organizacja, dziwna ta fundacja, bardzo wpływowa, źródła finansowania niejasne, jakieś powiązania na Zachodzie, potężne znajomości na Zachodzie. No, gdy słyszymy organizacja pozarządowa, to słyszymy, myślimy często, prawda, pomoc dzieciom, staruszkom, prawda, zwierzętom. A to są takie jakieś, no, hybrydowe organizacje. Mają coś tam ze służb specjalnych, jakiś taki zapaszek. Maciej Pawicki. Czy dobrze, że państwo polskie powiedziało stop?
Nareszcie powiedziało stop i mam nadzieję, że służby specjalne mają rozeznanie, ile jeszcze takich osób należy w najbliższym czasie podobnie potraktować, ponieważ to jest organizacja, o której wiemy bardzo niewiele. My tutaj, media. Natomiast mam nadzieję, że polskie służby wiedzą dużo. Ma powiązania, tak jak mówiłeś, i na wschodzie, i na zachodzie. Oczywiście powiązania z Soroszem, czy powiązania z rosyjskimi służbami. To wszystko jest, mam nadzieję, rozpracowane, ale działalność tej firmy, bo tak ją chyba nazwę, tej firmy lobbystycznej pod przykrywką organizacji pozarządowej jest niesłychanie groźna. To znaczy to, o czym mówiłem na początku programu. To znaczy to jest rozmontowywanie gotowości duchowej czy też intelektualnej wewnątrz danego narodu do przetrwania, do organizacji. To jest równie groźne jak brak korwet, czy brak, powiedziałbym, groźniejsze jeszcze, bo to jest skuteczniejsze, bo też te rakiety, które ma ta organizacja, mogą trafić niepostrzeżenie.
Często później liberałowie, lewica, no, skarżą się na przykład na działania rządu Viktora Orbana, że uderza w organizacje pozarządowe. No ale, no, ale to też pokazuje kontekst, że te organizacje pozarządowe bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, no, przestały być tym, czym się nazywają.
Ja myślę, że powinniśmy nie wstydzić się, czy nie bać się używać słowa zdrada, dlatego że są pewne działania. Oczywiście ja wierzę, że część znaczna, ogromna, większość opozycji robi pewne rzeczy z głupoty, czy powiedziałbym z takiego zaczopowania demoliberalnego,
czy z obrony
biografii, tak, czy z egoizmu. Natomiast no niestety pewne działania mają charakter po prostu zdrady. To znaczy działania bardzo wprost w serce bezpieczeństwa
Polski. To trochę jak serial Homeland, bardzo popularny, gdzie prowadzone są różne operacje w różnych krajach i tak w rzeczywistości też jest i to tak przypomina. Ja powiem, byłem w tym sensie pozytywnie zaskoczony, że państwo polskie zachowało się jak poważne państwo, które w momencie, w którym
precyzyjnie, adekwatnie, minimalnie.
Znaczy ktoś działa na szkodę państwa, w którym jest, to zostaje z tego państwa grzecznie wyproszony. Tak robią wszystkie poważne państwa Europy Zachodniej i trudno, żeby było inaczej.
Pani Ludmiła zajmie się teraz na przykład poprawą sytuacji praw człowieka na Ukrainie. Tam jest wiele...
Nie, znaczy pytanie, pani, nie spocznie, pytanie do pani Ludmiły.
W Rosji można...
Pytanie do pani Ludmiły.
Pytanie
do pani Rozmiły jest takie, czy prawdziwą informacją jest to, że ma ten paszport rosyjski wydany w 2014 roku. I mnie to też ciekawi, czy rzeczywiście to jest prawdziwa informacja. Ona się pojawiła w jednej ze stacji telewizyjnych. I jakie były przyczyny, tak? Znaczy, bo okazuje się, że ktoś, kto przedstawiał się jako reprezentant interesów ukraińskich, być może tak naprawdę był wtyką.
No ale tam duża rola w trakcie Majdanu również tej organizacji. Tak, znaczy, ale
tak też
to promajdanowa.
Tak się też legitymizuje ludzi, organizacje, tak? Znaczy pojawia
tak,
się
tak,
w tym momencie...
Prezydent Poroszenko ma całą sieć fabryk to jest w Rosji, więc te relacje ukraińsko-rosyjskie są bardzo często tak skomplikowane, że nie osiągają za dużych wniosków.
Nie, natomiast jest taki, kto ma interes.
Na bardzo wyraźną deklarację ze strony polskich władz, dlaczego nastąpiła ta deportacja, bo w takich sprawach powinna być transparentność, nie obawiania się sformułowania zarzutu, jeżeli potrafi go, a nie na zasadzie takie, zrobiliśmy, no ale więcej nie, nic więcej na ten temat nie powiemy. To mi się nie podoba.
No tak, ale później zacznie się, jeżeli zostanie podany konkretny powód, to on zostanie bardzo szybko ośmieszony, prawda, zdezawuowany.
Dobrze, ale na tym polega powaga państwa, że jest w stanie powiedzieć, takie zachowania według nas wykraczają poza cierpliwość, które państwo ma wobec osoby,
może jest odwrotnie. Poważne państwo w sprawach tak wrażliwych i służby specjalne charakteryzują się milczeniem.
Tak.
Nie.
No to tam prawda, ale gdzie są obszary, w których państwo nie może wszystkiego mówić, ale są
czy
obszary,
Francuzi
w których
albo Amerykanie by się tłumaczyli? No ja nie sądzę.
Właśnie, na tym polega dramat Polski, że nie ma aż tak wewnętrznego...
Nie powinna wchodzić w dyskusję.
...bloku opozycji, który neguje wszystko. Może Ameryka.
Andrzej Rafał Potocki.
Pani Kozłowska, zanim trafiła do Kijowa, to spędziła całą noc w Izbie Zatrzymań w Brukseli. Także podejrzewam, że dosie pani Kozłowskiej może zawierać bardzo ciekawe elementy. Nawet wspominał mołdawski dziennik Telegraf o jej kontaktach ze służbami Rosji. Poza tym tam jest ta kwestia tych rodzinnych powiązań z przemysłem zbrojeniowym rosyjskim, a z drugiej strony mamy Sorosza. Jednym słowem, tu mamy do czynienia z takim klasycznym przykładem piątej kolumny, która ukrywa się pod hasłem, pod nazwą NGO-sów, organizacji pozarządowej, a de facto mającej kompletnie inne zadania, aniżeli dozwolona działalność organizacji pozarządowych. Także wyrzucenie pani Kozłowskiej, czy właściwie deportacja jej, jakiś rodzaj deportacji na Ukrainę via Bruksela, uważam, że podobnie zresztą jak tutaj wszyscy, za wreszcie bardzo dobry ruch rządu polskiego, który w sytuacjach, gdzie zostaje ewidentnie już łamane prawo, bądź też naruszony interes polskiej racji stanu, musi reagować w sposób zdecydowany, tak właśnie jak w przypadku
Ludmiły Kozłowskiej. Że polski rząd nie podejmuje takich decyzji codziennie, więc jest to decyzja jakoś nadzwyczajna, więc można też domniemywać, że jakoś solidnie uzasadniona.
A Verhofstadt jej broni, tak jeszcze.
Verhofstadt jej broni, tak. I nawet tutaj grozi przejrzeniem.
Co jeszcze ją bardziej pogrąża. Tak.
Proszę Państwa, to jest audycja społeczno-polityczna, polityczna, ale sport to także część naszej rzeczywistości społecznej. I warto odnotować ze smutkiem, że wszystkie polskie kluby, które startują w pucharach, już nie grają. Kluby piłkarskie. Odpadła Legia z mistrzem Luksemburga, F91 Dudelange, tak się nazywa ta drużyna, albo to może się inaczej czyta. Odpadła też Jagiellonia i odpadł Lech. I to jest smutny znak piłkarskich czasów. Wielkie nadzieje przed Mistrzostwami Świata. Tam katastrofa, tu katastrofa. Cieszymy się z lekkiej atletyki, ale jednak piłka nożna jest tym sportem, który buduje prestiż narodu we współczesnym świecie. Co robić?
Ja myślę, że płacimy za bardzo takie swobodne potraktowanie sportu jako wolnego rynku. To znaczy stało się tak w Polsce, że przy jednak zupełnie innej skali niż Zachód, że kluby zostały sprywatyzowane. Legia Warszawa, serce sportu w Warszawie, stała się własnością prywatną i przez jakiś czas miała lepszych, powiedziałbym, rozsądniejszych właścicieli. Potem teraz ma właściciela, który uznaje, że sprowadzenie 6 sportowców trzeciorzędnych z Bałkan jest lepsze niż szkolenie młodzieży. Przepraszam, że tak mówię, ale to dotyczy jego i wielu innych.
No ale Lech wybrał inną drogę. Lech Poznań szkoli młodzież też nie awansował.
Nie, ale chwileczkę, to są różne tego przyczyny. Znaczy, moim zdaniem to, że nie ma systemu, takiego nakazowego systemu, w którym należy w polskich klubach budować szkółki piłkarskie, jest główną przyczyną. Znaczy można kupić sobie i na chwilę mieć efekt zaciężnymi najemnikami, którzy chodzą po tym boisku i w ogóle ich nie obchodzi ten klub.
Tutaj wielu komentatorów, w ogóle ich nie obchodzi. Samuel Pereira, wielu komentatorów podkreśla, że oni, ci zawodnicy polscy, czy z reprezentacji, czy z klubów, nie wypluwają płuc, tak? Schodzą z boiska tacy.
Czy to jest w ogóle za rozmowy motywacyjne? Przepraszam, co to w ogóle jest? Wszyscy, którzy grają w piłkę, nie potrzebują żadnych motywacyjnych rozmów.
Jeszcze powinien być psycholog, który zajmuje się traumą przed meczem. Dla tych zawodników, że chowają się w rogu szatni. Nie wyjdę, boję się, nie.
Jedyna nadzieja może w nowym trenerze, zresztą byłem piłkarzu Sporting Lizbona, Sapintu. W sprawach piłkarskich rzeczywiście więcej miałby pewnie do powiedzenia mój brat Oswald, ale ja nie powstrzymam się od drobnej szpileczki i powiem, że oglądając występy polskiej reprezentacji na mundialu i rozgrywki ligowe, to wciąż mam przed oczami prezesa Bońka z piwem w reklamie komercyjnej. I to dla mnie to jest trochę takie podejście.
No i Samuel zawsze ma słabo. Sporting Lizbonę w sercu, jednak trzeba powiedzieć.
Nie znam się dobrze na niuansach polskiej piłki nożnej. Czuję się źle. Jest to po prostu organizacja Polski Związek Piłki Nożnej poprzez swoje tam reprezentacje w postaci klubów reprezentacji narodowej. Mówiąc krótko, po obejrzeniu meczu w zasadzie nadaje się do psychologa.
Psychologa uzależnień.
Dla mnie jakiś rodzaj kibicowania polskiej reprezentacji i polskim klubom staje się swoistego rodzaju masochizmem.
No,
ale
Państwa.
Mówię to zaraz, bo jeszcze
nie skończę. Już
jeżeli, znaczy mówiąc krótko, duch w polskiej piłce nożnej jest fatalny, nie ma tego esprit de corps, no to jest to, co ja to zauważam, jako zwykły widz, zwykły kibic. Ja bym się zastanowił w ogóle nad całym systemem. No mamy w Polsce orliki, mamy te stadiony, teoretycznie powinny być nowy na rybek, tak jak no, niestety, jest w skokach narciarskich,
ale co jest
prezes
Błonik
i PZPN, to
bo,
nie wiem.
Bo młodzież, znaczna część młodzieży uwięziona niestety przed telewizorami, przed laptopami, gry komputerowe. To też są efekty.
Handy.
Proszę Państwa, pozdrawiamy stacje lokalne, radiowe, które nas transmitują bądź retransmitują. Ja dziękuję gościom tego wydania Salonu Dziennikarskiego. Samuel Pereira, Maciej Pawlicki, Andrzej Rafał Potocki i Piotr Semka. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłej soboty, miłej niedzieli i zapraszamy za tydzień.